Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Pam Cheek mieszkał w małym miasteczku w Ameryce, gdzie prowadził własny sklepik. Niestety z powodu pijaństwa właściciela interes podupadał z roku na rok. Pewnego dnia niespodziewanie wszystko uległo zmianie. Na półkach pojawiły się nowe towary, na budynku nowy tynk. Niedługo też po tym właściciel wywiesił nowy szyld, na którym było napisane Pam Cheek i spółka. Wszyscy zachodzili w głowę, kim jest ten tajemniczy wspólnik pana Pama Cheeka. Odmieniony właściciel sklepu wszystkie pytania zbywał uśmiechem. W pierwszej chwili ludzie myśleli, że uznali, że ten, kto wchodzi w spółkę z Pamem Cheekiem, jest skończonym idiotą. Ale w miarę upływu czasu, kiedy widzieli, że ten interes coraz lepiej się rozwija, już nie byli tego tacy pewni i tym bardziej chcieli poznać owego tajemniczego wspólnika, Pama Cheeka. Ciekawość ludzka została zaspokojona dopiero po śmierci Pama. Okazało się, że tym wspólnikiem był Jezus. Kilka lat wcześniej Pam usłyszał Ewangelię, uwierzył w zbawienie z łaski ofiarowanej darmo w Jezusie Chrystusie i to wszystko zmieniło jego życie. I aby uczcić i wyrazić też swoje przywiązanie do tego, który za niego umarł, który go zbawił, wywiesił taki szyld. Pam Cheek i spółka. Ta historia obrazuje taką bardzo oczywistą prawdę, że ci, którzy wierzą w Ewangelię, ci, którzy uwierzyli Ewangelii, żyją też innym życiem. Że Ewangelia zmienia. To jest oczywistość, ale bądźmy też szczerzy, że nie zawsze tak jest, że nieraz, kiedy patrzę się na te osoby, które mówią o sobie, że są chrześcijanami, to nie zawsze to życie jest inne. Wielu z nas mogło też przychodzić w swoim życiu takie chwile, kiedy ten pierwszy zapał, pierwsza miłość do Pana Jezusa Chrystusa przygasa i zaczynamy żyć już trochę inaczej. Już te rzeczy, które wcześniej nas raziły, tak już bardzo nas nie rażą. Nie razi już nas tak kłamstwo, nie razi nas jakieś oszustwo. Łatwiej przychodzi nam takie rzeczy robić. I to jest problem. I tym problemem zajmował się też apostoł Paweł, między innymi w liście do swojego współpracownika Tytusa. Tytus w czasie, kiedy Paweł do niego napisał list, znajdował się na Krecie. Kreta, taka piękna, górzysta wyspa na Morzu Śródziemnym, nam się kojarzy często z wakacjami, z kurortem wakacyjnym, ale dla Tytusa Kreta nie była kurortem wakacyjnym. On tam był, aby uporządkować w tamtejszym kościele pewne sprawy, aby załatwić to, co jeszcze nie zostało załatwione. Prawdopodobnie wiara chrześcijaństwa na Kretę dotarła bardzo wcześnie. W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że w dniu Pięćdziesiątnicy na Krecie byli też, w Jerozolimie byli też ludzie z Krety. Ale można odnieść też wrażenie, że takie zorganizowane społeczności zbory powstały trochę później, kiedy na Kretę przybył apostoł Paweł po swoim pierwszym uwięzieniu w Rzymie. I tam głosił Ewangelię i organizował wspólnoty. Z jakiegoś powodu Paweł musiał opuścić Kretę i zostawił na niej swojego przyjaciela, współpracownika Tytusa, aby uporządkował pewne rzeczy. Miał między innymi ustanowić po zborach starszych, ale nie tylko to. Miał też zająć się pewnymi rzeczami, które nie wyglądały najlepiej. W tamtych zborach pojawiła się niezbyt dobra nauka, jakieś fałszywi nauczyciele, którzy nauczali rzeczy, których nie powinni nauczać. I można też odnieść wrażenie, jak się czyta list do Tytusa, że życie chrześcijan z Krety trochę kulało, jeśli bym mógł użyć takiego sformułowania, że nie do końca żyli tak, jak powinni żyć. I tym tematem zajmuje się apostoł Paweł w liście do Tytusa. Chciałbym przeczytać jeden fragment, krótki fragment z listu do Tytusa z drugiego rozdziału i troszeczkę na jego temat powiedzieć. Jest to fragment zapisany w drugim rozdziale w wersetach od 11 do 14. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. On wydał nas za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom. W pierwszych 10 wersetach drugiego rozdziału apostoł Paweł nakazuje Tytusowi, żeby nauczał wierzących z Krety właściwych zasad chrześcijańskiego postępowania. Ma głosić, zachęcać, a jak zajdzie potrzeba, to nawet napominać, aby prowadzili życie godne Chrystusa, aby żyli w taki sposób, by ich życie było ozdobą Ewangelii, a nie jej zakałą. A w wersetach, które przeczytaliśmy, mówi o tym, że to życie jest możliwe. Ono nie tylko jest konieczne, ale jest też możliwe, abyśmy takie życie prowadzili. Dlaczego? Bo jest objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Mirek cytował znaczenie łaski ze słownika. Jeśli byśmy rzeczywiście chcieli sobie wytłumaczyć, czym jest łaska, to chyba najlepiej powiedzieć, że łaska jest właśnie dobrocią i miłością Boga, którą On okazuje tym, którzy na to nie zasługują. My nie zasługujemy na dobroć i miłość Boga, a Bóg ją nam okazuje. Pastor John Benton w komentarzu do tego fragmentu listu do Tytusa przytoczył bardzo ciekawy przykład, czym jest łaska. Biedny rolnik przyszedł do bogatego bankiera i powiedział do niego tak: mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą chce pan najpierw usłyszeć? Bankier zdecydował, że dobrze będzie usłyszeć najpierw złą wiadomość. A więc rolnik powiedział: no cóż, był w tym roku nieurodzaj i nie jestem panu w stanie spłacić kredytu za mieszkanie. To bardzo źle, powiedział bankier. Ale to nie wszystko. Plony były tak złe, że nie będę panu w stanie spłacić pożyczki, której udzielił mi pan na kupno nowych maszyn. Bankier był coraz bardziej zdenerwowany. Ale to nie koniec, powiedział rolnik. W tamtym roku pożyczył mi pan pieniądze na nasiona. Ich także nie oddam. To straszne, odpowiedział bankier. Ale w takim razie, jaka jest dobra wiadomość? Dobra wiadomość jest taka, że ja nadal chcę robić z panem interesy. I gdybyśmy odwrócili rolę w tej historii, to ona jest właśnie pięknym obrazem tego, co znaczy łaska. Bóg nadal chce z nami robić interesy, pomimo naszego duchowego bankructwa spowodowanego grzechem. Bo my jesteśmy duchowymi bankrutami, a Bóg nadal w swojej dobroci, w swojej miłości chce robić z nami interesy. Apostoł Paweł w tym fragmencie wyjaśnia, dlaczego możliwe jest prowadzenie pobożnego życia, dlaczego możliwe jest prowadzenie chrześcijańskiego życia. I mówi o tym, że możemy prowadzić chrześcijańskie życie właśnie dlatego, że ukazała się łaska Boża. Łaska Boża, która jest zbawienna dla wszystkich ludzi. Łaska Boża ukazała się w Jezusie Chrystusie. Kiedy przyszedł Pan Jezus, w Jego wcieleniu, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu została ukazana pełna dobroć i miłość Boga do nas, do ludzi. I kiedy przychodzimy do Boga w naszym duchowym bankructwie, On zbawia nas. Nie z powodu tego, co uczyniliśmy, nie z powodu naszej dobroci, nie z powodu tego, że ładnie wyglądamy, ale z powodu tego, co uczynił Chrystus na krzyżu. Z powodu tego, że On za nas umarł. Paweł mówi, że łaska ukazała się. Ukazała się w Chrystusie. Nie ma lepszego dowodu na Bożą łaskę niż śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ale też Paweł mówi, że łaska Boża jest jedynym sposobem zbawienia każdego człowieka. Ona jest zbawienna dla wszystkich. Nie ma różnicy, kim jesteśmy. W taki sam sposób Bóg zbawia pobożnego Żyda i bezbożnego poganina. W taki sam sposób Bóg zbawia mężczyznę i kobietę. W taki sam sposób Bóg zbawia właściciela niewolników i jego niewolnika. W taki sam sposób. Z łaski, przez wiarę, niezależnie od uczynków. To jest pierwsza rzecz, której w tym fragmencie pokazuje i uczy nas Paweł. Łaska przyszła do nas w Jezusie Chrystusie i łaska jest jedynym sposobem zbawienia, które Bóg daje każdemu człowiekowi. Często mówimy o tym, że łaska jest dana nam darmo i to jest prawda, ale warto, żebyśmy też pamiętali o tym, że łaska, choć darmowa, nie jest tania. Bo za tą łaskę, którą została nam udzielona, zapłacił Jezus Chrystus najwyższą cenę, swoją śmierć. Następnie apostoł Paweł w tym fragmencie uczy nas tego, że łaska nie tylko nas zbawia, ale łaska także nas wychowuje, kształci. Jeżeli zbawienie jest czymś, co wydarzyło się w przeszłości, to działanie łaski nie skończyło się tylko na zbawieniu, ale łaska działa w nas przez cały czas, wychowując nas, kształcąc, ucząc, w jaki sposób mamy żyć. Łaska, jak mówi apostoł Paweł, uczy nas tego, byśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym świecie, tu i teraz, obecnie, żyli wstrzemięźliwie, lub rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. I te trzy określenia, te trzy cechy obrazują, dotykają każdego aspektu naszego życia. Bo żyć roztropnie albo wstrzemięźliwie to odnosi się do nas, do tego, jak my mamy żyć w naszym życiu, jak my mamy postępować, w jaki sposób mamy codziennie postępować, w jaki sposób mamy odnosić się do samych siebie, mamy postępować wstrzemięźliwie. Sprawiedliwość dotyczy naszych relacji z innymi ludźmi, takiej uczciwości i otwartości do drugiego człowieka. Pobożność dotyka i mówi o naszym życiu i naszej relacji z Bogiem. Abyśmy w pokorze, w wdzięczności chodzili codziennie z Bogiem i żeby Bóg był centrum naszego życia. I apostoł Paweł mówi, że łaska nas właśnie uczy takiego życia. W jaki sposób? Poprzez zmianę naszego myślenia, poprzez zmianę naszych aspiracji i poprzez zmianę naszych serc. Łaska uczy nas, jak żyć poprzez zmianę naszego myślenia. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, kiedy dotyka nas Boża łaska, zaczynamy widzieć, że nasze zbawienie, nasz ratunek nie był rzeczą, jakby to powiedzieć, prostą. Że za nasze zbawienie została zapłacona najwyższa cena. Apostoł Piotr tak zwrócił się kiedyś do swoich odbiorców. Pamiętajcie o tym, że zostaliście wykupieni nie srebrem ani złotem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodzimy do Boga, łaska zmienia i uświadamiamy sobie, co otrzymaliśmy od Niego i w jaki sposób to otrzymaliśmy, to zmienia się nasze myślenie co do grzechu. Bo jakże dalej mamy miłować grzech, skoro z powodu tego grzechu Chrystus umarł? Jakże dalej mamy kochać coś i cieszyć się czymś, za co Chrystus ponosi najwyższą cenę? Ale łaska zmienia też nasze myślenie i pokazuje, że w życiu są większe wartości niż tylko my. Wiecie, myślę sobie, że my z natury jesteśmy egoistami. Ja jestem. Jestem egoistą z natury, ale kiedy przychodzimy do Chrystusa, to łaska pokazuje nam, że większą wartość niż egoizm ma miłość. I że to miłość zmienia wszystko. Bo krzyż Chrystusa objawia Bożą miłość. Pokazuje, jak bardzo Bóg nas kocha i uczy nas tego, byśmy my także mogli kochać. Znalazłem w internecie taką ciekawą historię. Bardzo mnie ona poruszyła. Tę historię opowiedział w swojej książce Edward Gordon, w książce W Dolinie Kwai. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał taki film. To jest dość stary film, Most na rzece Kwai. Jest to film, który opowiada o więźniach, jeńcach japońskich i amerykańskich, którzy byli w niewoli japońskiej i o tym, jak budowali most przez rzekę Kwai. I film oczywiście nie do końca oddaje rzeczywistość tego, co się tam działo. Ale Edward Gordon w swojej książce bardzo dokładnie opisuje to wszystko, co się w tamtym okresie działo z ludźmi. I on w tej książce opowiada historię człowieka, który nazywał się, wymienię jego tylko imię, wybaczcie, bo nazwisko ma irlandzkie, bardzo trudne do wymówienia, który miał na imię Agnus. I to, co się wydarzyło z tym człowiekiem, odmieniło cały ówczesny jeniecki obóz. Warunki w obozie jenieckim były okropne. Śmiertelność była bardzo wysoka, co powodowało, że ludzie zaczynali zachowywać się jak zwierzęta i najważniejsze byłoby przetrwać. Nikt z nikim się nie liczył. Jeżeli potrzebowałeś jedzenia, to je po prostu kradłeś. Ludzie nienawidzili się i skupieni byli, nienawidzili innych i skupieni byli tylko i wyłącznie na sobie. Panowało swoiste prawo dżungli. Aż do momentu, kiedy w obozie rozeszła się wieść o śmierci Agnusa. I wszyscy byli zszokowani, bo Agnus był potężnym mężczyzną, dobrze zbudowanym, silnym. I jeśli ktokolwiek miał przetrwać obóz, to wszyscy myśleli, że będzie to Agnus. Ale pewnego dnia Agnus zmarł. I to, co wstrząsnęło współwięźniami, to nie było, nawet nie był fakt samej śmierci Agnusa, ale powód tej śmierci. Kiedy zaczęto zbierać jakieś tam fragmenty informacji, odtworzono całą historię. Agnus był szkockim żołnierzem. Szkoci mieli taki system wzajemnych relacji, wspierania się, tak zwany, nie wiem, można to powiedzieć, taki system kumpelski, że jeden żołnierz był odpowiedzialny za drugiego i tak bardzo byli od siebie zależni, że byli głęboko przekonani, że ich odpowiedzialnością jest, aby ten drugi człowiek, ten jego kolega przeżył. I Agnus miał swojego kolegę, kumpla, przyjaciela, który zachorował i umierał. Wszyscy się od niego odwrócili, ale nie Agnus. Kiedy ktoś ukradł jego koledze koc, Agnus oddał mu swój, tłumacząc, że znalazł jakiś inny gdzieś, jakoś wykombinował. Bo tak samo było z jedzeniem. Agnus przychodził na stołówkę, zabierał swoje racje żywnościowe i oddawał je swojemu choremu przyjacielowi. Kiedy przyjaciel Agnusa zaczął wracać do zdrowia, pewnego dnia Agnus po prostu upadł i umarł. I lekarze stwierdzili, że zmarł z wyczerpania i głodu. Oddał wszystko, co miał, nawet swoje życie, za swojego przyjaciela. Kiedy żołnierze, jeńcy zrozumieli, co się wydarzyło, ta wieś i ten przykład Agnusa odmienił cały obóz jeniecki. Ludzie przestali skupiać się na sobie, a zaczęli myśleć o innych. Zaczęli troszczyć się jeden o drugiego. W niedługim czasie w obozie jenieckim powstała orkiestra, szkoła, kościół, a nawet biblioteka. Przykład jednego człowieka, który dał miłość, wywarł tak ogromny wpływ na cały jeniecki obóz. I w ten sam sposób, kiedy dociera do nas Ewangelia i widzimy Chrystusa, który rezygnuje ze wszystkiego, wypiera się swojej chwały, przychodzi do nas, aby za nas oddać swoje życie, to motywuje nas i zmienia nasze myślenie. Motywuje nas do tego, byśmy właśnie w taki sam sposób postępowali. Łaska zmienia nasze myślenie, wzbudza nienawiść czy niechęć do grzechu, ale też pokazuje, że warto żyć dla innych. Łaska zmienia nasze aspiracje. Apostoł Paweł napisał, że powinniśmy na tym świecie żyć życiem wstrzemięźliwym, sprawiedliwym, pobożnym, oczekując objawienia się naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oczekując spełnienia się naszej nadziei. Kiedy przychodzimy do Boga i zostajemy zbawieni z łaski, zmienia się nasze postrzeganie rzeczywistości. Nasze życie, zaczynamy patrzeć na nasze życie nie jako tylko na to, co tu i teraz, ale zaczynamy dostrzegać to, co będzie później. Chrześcijanin, jak to ktoś fajnie powiedział, jest człowiekiem, który czeka. My czekamy, aż pewnego dnia przyjdzie ten, który za nas zmarł. Czekamy, aż wróci, powróci Jezus Chrystus. Ludzie, którzy nie znają Boga i nie myślą o przyszłości, też nie myślą o wieczności, skoncentrowani są tylko na tym, co tu i teraz. To powiedzenie, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Ale chrześcijanin wie, że życie tu i teraz nie ma takiej wartości, jak życie tam. My oczekujemy spełnienia się naszej nadziei. Oczekujemy, że pewnego dnia powróci Chrystus i otrzymamy to, co nam obiecał. Otrzymamy wieczne życie, otrzymamy nagrodę. Spełnienie tej błogosławionej nadziei to błogosławione, chwalebne przybywanie z Chrystusem w wieczności. Jeżeli dociera do nas łaska i zaczynamy dostrzegać to, co dla nas zrobił Bóg, i zaczynamy, to zmienia się to nasze myślenie, zmienia się nasze postrzeganie rzeczywistości. Już wiemy, że nasze życie nie kończy się, jak to się mówi, 2 metry pod ziemią, ale ono trwa dalej. I my oczekujemy tego lepszego życia. I jesteśmy gotowi na wyrzeczenia, na rezygnację z wielu rzeczy, które dzisiaj mogą wydawać się przyjemne, ale wiemy, że są złe. Dlaczego? Bo oczekujemy czegoś lepszego. Jest taka opowieść o anglikańskim biskupie, który został skazany na stos z powodu swojej wiary. I kiedy szedł na ten stos ulicą, to jego współwierni, czy ludzie, którzy go znali, bardzo byli smutni z tego powodu. I opowiadana jest historia, że ktoś do niego podszedł i zaczął wołać, wyprzysz się swojej wiary, wyprzysz się swojej wiary, ratuj życie, życie jest takie słodkie. Na to, na co biskup odpowiedział, to prawda, ale życie jest słodkie, ale o wiele słodsze jest życie wieczne. I poszedł na stos jako dowód swojej wiary. I tak jest myślenie, tak łaska wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości. Zaczynamy dostrzegać, że nasze życie nie ogranicza się tylko do tego, co tu i teraz, ale że jest coś więcej. I oczekujemy błogosławionej nadziei. Oczekujemy powrotu Jezusa Chrystusa. Ktoś tak fajnie powiedział, że chrześcijańskie życie to życie w perspektywie wieczności. Do tego zachęca nas łaska. Tak zmienia nasze myślenie, abyśmy postrzegali i patrzyli w przyszłość, a nie tylko tu i teraz. Ale łaska nie tylko zmienia nasze myślenie, nie tylko zmienia nasze aspiracje, ale to, co jest najpiękniejsze i najważniejsze, łaska zmienia nasze serca. Apostoł Paweł napisał w 14 wersecie, Jezus Chrystus wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany dobrym uczynkom. Jezus Chrystus zapłacił cenę swojego życia, najwyższą cenę, aby nas wykupić i oczyścić. I Paweł używa tutaj takich dwóch metafor. Jedna odnosi się do targu niewolników. Wykupić kogoś oznaczało zapłacić cenę, aby dać mu wolność albo kupić go sobie na służbę. I Chrystus wykupił nas od czego? Od naszych nieprawości, od naszej skłonności do grzechu. Bo my wszyscy mamy w sobie tą naturę grzesznika. I Chrystus przyszedł i wyzwolił nas, zapłacił cenę swojej krwi, najwyższą cenę, aby nas wykupić z tej nieprawości, aby grzech już nad nami nie panował. Zostaliśmy uwolnieni. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, Jego łaska rozrywa nasze kajdany. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ale jeśli ja was wyswobodzę, to mówi Pan Jezus, prawdziwie wolnymi będziecie. I On nas uwolnił z mocy grzechu. Nie jesteś związany i nikt z nas nie jest, jeśli należymy do Chrystusa, nie jesteśmy związani grzechem. Grzech nie ma nad nami mocy, bo zostaliśmy z tej nieprawości wykupieni krwią Chrystusa. I drugą metaforą, którą używa Paweł, jest oczyszczenie. On mówi, że zostaliśmy oczyszczeni przez Chrystusa, a kilka wersetów poniżej, w 3 rozdziale, mówi o tym, że zostaliśmy obmyci kąpielą odrodzenia i zostaliśmy odnowieni dzięki Duchowi Świętemu, który nam dał. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, łaska sprawia, że zostajemy uwolnieni z naszej nieprawości i dzięki Duchowi Świętemu odnowione zostaje nasze serca. Mamy nowe życie. Zostajemy narodzeni, zrodzeni z góry, zrodzeni na nowo. Chrystus uczynił to wszystko po to, aby wykupić sobie i przygotować lud na własność. Szczególny lud, wybrany lud. Lud, który będzie gorliwy w dobrych uczynkach. Ta myśl o tym, że jesteśmy Jego wybranym narodem, Jego szczególnym ludem, mnie osobiście kieruje do Starego Testamentu. Do tego, kiedy Pan Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu i powiedział do nich, będziecie moim szczególnym ludem. Nadał im prawo i powiedział, będziecie moim szczególnym ludem, jeśli będziecie przestrzegać prawa. Będziecie moim wybranym narodem. I co się wydarzyło? Nie przestrzegali prawa, bo nie byli zdolni do przestrzegania prawa. I to jest ogromna różnica między prawem a łaską. Prawo mówi nam, jak żyć. Mówi nam, jak mamy postępować. Mówi, zrób to, nie rób tamtego. Ale w żaden sposób nie daje nam siły do tego i nie uzdalnia nas do tego, żebyśmy tak postępowali. Łaska czyni coś więcej. Łaska nie tyle mówi nam, jak mamy żyć, choć też, ale przede wszystkim zmienia nasze wnętrze. Łaska powoduje, że najbardziej twarde serce staje się miękkie. Najbardziej zatwardziały grzesznik staje się posłusznym obywatelem nieba. To czyni łaska. Apostoł Paweł, kiedy napisał list do Tytusa, miał świadomość, że wielu z chrześcijan na Krecie, że ich chrześcijaństwo troszkę kuleje, że nie żyją tak, jak powinni żyć. Przypomniał, jak mają żyć. Przypomniał, że starsi mężczyźni mają być wstrzemięźliwi. Młodsze kobiety mają być uległe swoim mężom. Młodsi mężczyźni mają być wzorem do naśladowania. Niewolnicy mają służyć swoim panom z oddaniem, z poświęceniem, aby w żaden sposób życie wierzących nie było przeszkodą w Ewangelii. Życie wierzących ludzi, nasze życie, ma być ozdobą Ewangelii. Ale jeśli czasem jest tak, że nasze też życie kuleje, to Słowo Boże i apostoł Paweł w tym liście przypomina nam, że takie chrześcijańskie życie jest konieczne, ale co najważniejsze, jest też możliwe. Ponieważ objawiła się łaska Boża w Chrystusie Jezusie, ponieważ przyszedł Pan Jezus Chrystus, który zapłacił za nasze uwolnienie. Dał nam nowe życie, nowe serce, zmienił nas. Nie tylko zbawił, ale też od wewnątrz nas zmienił. I my możemy prowadzić nowe życie. Możemy żyć chrześcijańskim życiem. Możemy żyć roztropnie, wstrzemięźliwie. Możemy żyć sprawiedliwie. Możemy żyć pobożnie. Ponieważ łaska, która została nam dana w Chrystusie, zmienia nasze myślenie. Zmienia nasze aspiracje, nasze dążności, nasze oczekiwania, nasze nadzieje. I przede wszystkim zmienia nasze serca. Chrystus powołał nas do tego, byśmy byli Jego wybranym narodem, który będzie gorliwy w dobrych uczynkach. Bracia, siostry, jeśli gdzieś tak nie jest, to czy my nie mijamy się z tym, czego oczekuje od nas Chrystus? Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo i dziękuję Ci za to, że dajesz nam też łaskę, abyśmy mogli żyć. Zbawiłeś nas dzięki swojej dobroci, dzięki swojej łasce i dzięki też łasce zmieniasz nas, kształtujesz i wychowujesz każdego dnia. Tobie niech będzie chwała. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.